Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół na świecie staje w obronie życia.
We Lwowie pochowano ostatniego metropolitę polskich Ormian.
W Niepokalanowie rozstrzygnięto konkurs wiedzy biblijnej.
7 czerwca witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Rafał Zarzeczny.
O wysiłkach podejmowanych przez Stolicę Apostolską na arenie międzynarodowej w obronie życia mówił w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych arcybiskup Francis Czulikat. Watykański przedstawiciel przy ONZ wystąpił na spotkaniu z udziałem 500 młodzieży. Zostało ono zorganizowane przez misję stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Młodych Identes i powstałym z jego inspiracji Powszechnym Parlamentem Młodzieży.
Spotkanie wpisuje się w przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie i do ONZ-owskiej konferencji o problematyce młodzieżowej, która ma się odbyć w ramach drugiego Międzynarodowego Roku Młodzieży, trwającego pod hasłem Dialog i Wzajemne Zrozumienie. Na spotkaniu w Nowym Jorku 500 młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat słowami specjalnej modlitwy zobowiązało się do konsekwentnej obrony prawdy i przeciwstawiania się kulturze śmierci. Młodym laureatom wręczono nagrodę za eseje, piosenki i wideo poświęcone obronie życia zgodnie z nauczaniem encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae oraz roli młodzieży na tym polu. Nagroda nosi imię Fernando Riello, zmarłego przed 7 laty hiszpańskiego filozofa i mistyka, założyciela ruchu Identes. Laureatom zapewniono darmową podróż i pobyt w Madrycie na sierpniowe Dni Młodzieży.
Huragany stanowią obecnie największe zagrożenie dla poszkodowanych w zeszłorocznym trzęsieniu ziemi na Haiti. Drugim aktualnym problemem jest epidemia cholery, kolejnym zaś wzrost przestępczości wśród zdesperowanych mieszkańców.
W pomoc mieszkańcom wyspy wszystkie swoje siły angażuje Caritas, której personel pochodzi z 12 krajów. Największym potencjałem środków i specjalistów w Haiti dysponuje amerykańska instytucja humanitarna Catholic Relief Services. Jest to agencja podległa Episkopatowi Stanów Zjednoczonych, której środki pochodzą z ofiar amerykańskich parafii. Przedstawicielka organizacji Jean-Daniel Lafontaine informuje, że trwają przygotowania do zabezpieczenia pomocy mieszkańcom Haiti na czas zbliżającej się pory deszczów i huraganów. Budowane są także nowe osiedla dla przesiedleńców, zaopatrzone w wodę i sanitariaty. Powoli trwa przenoszenie ludzi z pól namiotowych. Według przedstawicieli organizacji pomocowych, choć liczba mieszkańców tych prowizorycznych osiedli nieustannie spada, to nadal prawie 400 tysięcy Haitańczyków żyje na ulicy. Zdaniem katolickiej agencji stabilizuje się liczba chorych na cholerę, natomiast nadal ogromnym problemem pozostaje skala przestępczości w Barakopolis. Władze kraju wydają się całkowicie bezradne wobec tego fenomenu. Ponadto Amerykanie informują, że obecnie trwa burzenie ruin po trzęsieniu ziemi w Port-au-Prince. Dla miejscowej ludności jest to wyraźny znak, że rozpoczyna się odbudowa Haiti.
Filipińscy biskupi sprzeciwiają się globalizacji pogaństwa. Tak nazwali oni próbę narzucenia temu krajowi drakońskich metod ograniczenia przyrostu naturalnego oraz zmuszanie go do legalizacji rozwodów. Nierozerwalność małżeństwa należy do dziedzictwa Ewangelii i jesteśmy dumni, że w naszym kraju jest ono zachowywane, stwierdził w imieniu episkopatu arcybiskup Oscar Cruz. Podkreślił on, że Filipińczycy powinni podchodzić z wielką ostrożnością do idei i wzorców, które docierają z krajów postchrześcijańskich. Filipiny znalazły się w centrum zainteresowania światowych mediów po maltańskim referendum w sprawie rozwodów. Okazało się bowiem, że jest to już jedyny obok Watykanu kraj, w którym nie ma rozwodów.
W Kazachstanie obserwuje się niepokojący wzrost liczby ofiar ekstremizmu religijnego. Tylko w roku 2010 zanotowano 940 takich przypadków, co stanowi 15-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
Z inicjatywy rządu Kazachstanu w stolicy kraju Astanie powstała właśnie nowa agencja do spraw religijnych. Motywem powołania nowej agencji jest niepokój władz państwowych wobec narastania postaw ekstremistycznych na tle religijnym. O inicjatywie poinformowano w czasie konferencji, na której zaprezentowano także alarmujące statystyki, obrazujące ogrom skali problemu. Tylko w ostatnim czasie doszło do dwóch zamachów bombowych w Astanie i Aktobe. Zaznacza się także znacząca obecność ludności pochodzenia kazachskiego wśród afgańskich talibów.
Dziś w Kazachstanie działa około 4,5 tysiąca organizacji religijnych, jednak tylko część z nich została oficjalnie zarejestrowana, co wpływa na brak kontroli nad ich charakterem i funkcjonowaniem. Rząd krajowy finansuje obecnie 14 lokalnych centrów, których zadaniem jest ochrona praw człowieka. Ponad połowa ludności tego ogromnego kraju to muzułmanie. Chrześcijanie stanowią tam tylko około 15%, podczas gdy znaczna część deklaruje się jako niewierzący.
Także w Pakistanie odnotowuje się wzrost przemocy wobec mniejszości religijnych. Głównym celem padają chrześcijanie, ale z rąk islamistów cierpią także hinduiści i członkowie Ahmadidżija, czyli religijnego ugrupowania wywodzącego się z islamu. Informuje o tym raport muzułmańskiego centrum Jinnah Institute z siedzibą w Karachi. Zaapelowało ono do pakistańskich władz o podjęcie konkretnych kroków mających stawić tamę fali przemocy.
Ośrodkiem badawczym kieruje muzułmańska deputowana Shari Rehman, której grożono śmiercią za nawoływanie do zmiany tzw. ustawy o bluźnierstwie. Jednak, jak podkreślają autorzy raportu, to właśnie zmiana tego dyskryminującego prawa stanowi podstawowy warunek prawdziwej wolności religijnej w Pakistanie. Ponadto postuluje się wprowadzenie kar za nawoływanie do nienawiści religijnej oraz ustanowienie niezależnego rzecznika praw obywatelskich.
Kościół komentuje raport z umiarkowanym optymizmem. Badania wskazują na istnienie problemu dyskryminacji, jednak żadne działania władz nie pokazują, że los mniejszości religijnych w Pakistanie może ulec poprawie.
W Panamie odnotowuje się dramatyczny wzrost przemocy domowej. Od początku bieżącego roku zabito tam 55 kobiet, a prawie 3/4 z nich poniosło śmierć z ręki swych mężów czy konkubentów. Jest to już więcej niż przez cały ubiegły rok, gdy w tym latynoamerykańskim kraju doszło ogółem do 42 takich morderstw.
Przemoc względem kobiet niepokoi panamski kościół. Metropolita stolicy kraju, arcybiskup José Domingo Ulloa, wezwał władze, by zdecydowanie zadbały o przestrzeganie prawa. Równocześnie zachęcił księży, by poruszali ten problem w kazaniach i katechezie. Ma on jego zdaniem ogromny wymiar etyczny, psychologiczny i społeczny. Społeczeństwo winno zapewnić kobietom ochronę. Potrzebują jej zwłaszcza te z nich, które zgłaszają skargi na maltretujących je partnerów. Arcybiskup miasta Panama zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli, by wspólnie poparli działania organizacji i grup, które angażują się w obronę życia kobiet zagrożonych domową przemocą.
Kościół nie wkracza w to, co należy do sądownictwa, powiedział metropolita stolicy Salwadoru. Arcybiskup José Luis Escobar wypowiedział się w związku z decyzją o przesłuchaniu 20 salwadorskich wojskowych. Są oni oskarżeni o zabójstwo w 1989 roku 6 jezuitów i 2 świeckich pracowniczek Uniwersytetu Środkowej Ameryki w San Salvador.
Arcybiskup Escobar zapowiedział, że Kościół nie będzie wywierał żadnych nacisków w związku z toczącym się procesem. Nas ta zbrodnia dotknęła bezpośrednio, stwierdził hierarcha. Jesteśmy jej ofiarami, ponieważ zamordowano księży będących naszymi misjonarzami i zasłużonymi synami Kościoła. Ponieważ byli to misjonarze, zawsze okazywaliśmy solidarność ich rodzinom i będziemy to czynić nadal. Metropolita San Salvador przypomniał Jana Pawła II, który przebaczył zamachowcowi swemu niedoszłemu zabójcy. Idąc za przykładem błogosławionego papieża, Kościół Salwadoru nie będzie mieszał się do procesu ani domagał kary. Pozostawia to sądownictwu. Nikogo nie kryje ani nie broni, ale ma nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość. Ze swej strony Kościół już przebaczył zabójcom, dodał salwadorski arcybiskup.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Australia zakończyła tydzień pojednania z aborygenami. Jednym z uczestników tego wydarzenia był Kościół katolicki. Tegoroczne obchody miały zwrócić uwagę na godność człowieka niezależnie od jego narodowości, podkreśla John Ferguson z Komisji Justitia et Pax przy Episkopacie na Antypodach. Organizatorzy przygotowali wiele imprez, które ukazały wkład aborygenów w historię i kulturę Australii. Władzom zależy na procesie pojednania narodowego, ponieważ istnieje jeszcze wiele ran w relacjach z ludnością tubylczą.
Przedstawiciel episkopatu podkreśla natomiast 3 wyzwania stojące przed Kościołem w kontaktach ze wspólnotami aborygenów. Są to obserwowany u nich brak nadziei życiowej, konieczność dalszego postępu w dziedzinie edukacji oraz zaangażowanie ich w rozwój społeczno-ekonomiczny. W jego opinii, by wymagać wkładu aborygenów w rozwój Australii, konieczne jest najpierw dowartościowanie tej grupy przez całe społeczeństwo. Zbyt długo bowiem prowadzono wobec nich politykę wykluczenia społecznego oraz niesprawiedliwości, zauważył przedstawiciel Australijskiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju.
Ostatni metropolita polskich Ormian spoczywa znowu na cmentarzu Obrońców Lwowa. Po śmierci w 1938 roku ciało arcybiskupa Józefa Teodorowicza złożono tam zgodnie z jego wolą w żołnierskim grobie. Gdy jednak 40 lat temu sowieckie władze niszczyły cmentarz Orląt, przyjaciele i wychowankowie zmarłego przenieśli je gdzie indziej. Dzisiejszemu pogrzebowi przewodniczył jako ordynariusz katolików obrządku ormiańskiego w Polsce kardynał Kazimierz Nycz.
W pewnym sensie zamyka się etap historii. Zmarły przed 73 laty zostanie dziś pochowany w miejscu i w grobie, który na niego długo czekał. Bogu dziękuję osobiście, że mogłem nawiedzić katedrę ormiańską, której przez 37 lat arcybiskupem metropolitą był arcybiskup Teodorowicz. W tej katedrze pozostawił wielkie ślady swojej troski, także i wystrój, i wnętrze, to wielki patriota. Zatroskany o Polskę i jej powstanie po okresach rozbiorów, wielki kaznodzieja, ważny członek konferencji episkopatu przedwojennego.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Średni procent osób, które przychodzą do kościoła w odniesieniu do tych, które są do tego zobowiązane, tak zwany dominicantes, wyniósł w 2010 roku 41%, wynika z zaprezentowanych dziś w Warszawie danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. W ciągu ostatnich 30 lat systematycznie i stopniowo obserwowany jest spadek liczby osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej. Jak poinformował ksiądz Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, wskaźnik communicantes, czyli osób przystępujących do Komunii Świętej w odniesieniu do tych, które powinny przyjść w niedzielę na mszę świętą, wynosi 16,4%.
Można to tłumaczyć tym, że ludzie coraz bardziej rozumieli nauczanie Kościoła Katolickiego na temat Eucharystii, tego, że ona ma być pokarmem takim codziennym, ma być spotkanie z Panem Bogiem, który nam pomaga w codzienności, ale od roku 2000 ten wskaźnik communicantes już się utrzymuje na stałym poziomie, co może oznaczać, że no właśnie te procesy religijności w miarę się ustabilizowały po tych latach przemian różnych też ustrojowych, ekonomicznych w Polsce, że religijność jest w miarę stabilna od tamtego czasu.
Dla porównania w roku ubiegłym wskaźnik dominicantes przychodzących do kościoła wynosił 41,5%, zaś communicantes 16,7%. W Niepokalanowie dobiegają końca finały 15. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. W decydujących zmaganiach bierze udział 120 osób, które zostały wyłonione we wcześniejszych eliminacjach, mówi jeden z uczestników, Tomasz Wroński.
W tym roku zakresem były listy świętego Pawła. Podstawą było przeczytanie wszystkiego, a później szukanie informacji oraz zrozumienie tego, o czym on pisze, bo pytania dzielą się według mnie na pytania o szczegóły i pytania o teologię.
Nagrodami są indeksy na różne kierunki 5 uczelni wyższych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.